Chore, słabe, gdzieś tam obciążone grzechami, otrzymamy inne ciało. Ale Kościół zmienił te słowa na nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I tu jest znowu problem, bo co to znaczy, że się nawrócić? Co to znaczy nawracajcie się? Niektórzy sobie myślą tak, no, to trzeba przestać pić, trzeba przestać palić, przeklinać i tak dalej, te wszystkie rzeczy, nie? Że to coś w tym jest, to nie chodzi o to, żeby tego nie robić, ale to nawrócenie, właśnie dlatego dobrze jest mieć rekolekcję na początku Wielkiego Postu. Bardzo dobrze, że tak jest. Bo to nawrócenie przede wszystkim ma dotyczyć czego? Mówi się w języku greckim to słowo nawrócenie, znaczy metanoite, dotyczy przede wszystkim czego? Zmiany sposobu myślenia i pewnej decyzji w tym myśleniu. Żeby to zrozumieć, co to znaczy nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię? Dlaczego jest taka zbitka? Co to znaczy? Wierzcie w Ewangelię. Wiecie, co to jest Ewangelia? Pamiętajcie tylko te fragmenty Pisma Świętego, które czytamy. Tylko to jest dobra nowina, którą Pan Bóg wypowiedział o Twoim życiu. Pan Bóg rzekł, dostałeś męża, Pan Bóg rzekł, dostałeś żonę, Pan Bóg rzekł, dostałeś dzieci, Pan Bóg rzekł, dostałeś ciało, Pan Bóg rzekł, dostałeś pracę, Pan Bóg rzekł. Wszystko dzieje się na Słowo Boże. I to jest dobra nowina. I wy tak myślicie, prawda? Że wszystko, co mnie w życiu spotyka, jest Słowem Boga dla mojego zbawienia, dla mojego uświęcenia, co więcej, dla mojego dobra. No, powiem szczerze, że miałbym wątpliwości, że tak myślimy. Nawet jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że gdzieś wewnętrznie jesteśmy głęboko oszukani. I chodzi o to, żeby dzisiaj, zobaczcie, że to pierwsze czytanie z Księgi Proroka Joela mówi tak, nawróćcie się do mnie całym swym sercem. To znaczy co? Nawróćcie się do mnie całym swoim życiem. Bo każdy z nas ma swoje życie, pragnienia o tym życiu. Pan mówi tak, zostaw te swoje marzenia i pragnienia i nawróć się do tego życia, które ja Ci dałem. Wiecie, skąd to się bierze? Otóż Księga Rodzaju mówi tam, że kiedy, pamiętacie, kiedy Pan Bóg stworzył to wszystko, co istnieje, uczynił to i niebo, i ziemię, i wodę, i lasy, i zwierzęta, i wszystko, to kiedy to uczynił, to powiedział, że to jest dobre. A później stworzył człowieka, najpierw Adama, chociaż niektóre opisy mówią, że stworzył człowieka, Adama i Ewę. I kiedy zaczynał to dzieło stworzenia człowieka, to mówił tak. Uczyńmy sobie człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Dlaczego na nasz? My wierzymy, chrześcijanie, że z tego powodu, że cała Trójca Święta, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, brali udział w akcie stworzenia człowieka. Żydzi uważają, że dlatego nasz, oni nie uznają Trójcy Świętej, tylko wierzą, że Pan Bóg razem ze wszystkimi aniołami stwarzał człowieka. Ale my na to patrzymy inaczej. Teraz uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Co jest tym obrazem i podobieństwem, na który zostaliśmy wszyscy stworzeni? Otóż błogosławiony ksiądz prymas, kardynał Wyszyński, ja teraz pracuję w takim sanktuarium od kilku miesięcy, w którym ksiądz prymas był więziony przez prawie 2 tygodnie, kiedy go wieźli do Stoczka Warmińskiego, to go przywieźli do Rybałdu, tam zajęli jedną celę i go tam przez 2 tygodnie trzymali w zamknięciu. Do dzisiaj mamy tą celę. Zapraszam Was, może kiedyś proboszcz zrobi wycieczkę. To jest w ogóle stare sanktuarium, starsze od Częstochowy. To sanktuarium jest z 1320 roku. I wyobraźcie sobie, że figurka Matki Bożej, która jest w sanktuarium, została wyrzeźbiona przez krzyżaka. To jest ciekawa rzecz, bo Matka Boża pojednała 2 narody, niemiecki i polski. Matka Boża wyrzeźbiona przez Niemca, a odbiera cześć przez Polaków. Przeciwna rzecz do dzisiejszej doby. I zresztą w ogóle w historii naszego łaska Boża to wszystko gdzieś tam pojednała. Ale nie o tym chciałem mówić. Wracam do tego Adama, bo właśnie ten ksiądz prymas, który był więziony w tym klasztorze naszym, kiedy mówił o tej relacji, do której Pan Bóg stworzył człowieka, to mówił tak, że na czym polega ten obraz Boży, który my w sobie nosimy. I mówi tak, w Trójcy Świętej Bóg Ojciec tak kocha Syna, iż wie, że wszystko, co Synowi da, Syn to przyjmie. A Syn tak kocha Ojca, iż wie, że cokolwiek od Niego otrzyma, jest dla Niego dobre. I tą relacją jest Duch Święty, który jest miłością. Wyobraźcie sobie, jak to wygląda w naszym życiu. Mąż tak kocha żonę, iż wie, że cokolwiek jej da, ona to przyjmie. A żona tak kocha męża, iż wie, że cokolwiek od niego otrzyma, jest dla niej dobre. I tak było, dokąd nie zaistniał grzech. Zobaczcie, co grzech zrobił z tym obrazem Boga. Wierzycie w to? To rzeczywiście to, co otrzymujecie od mężów, jest dla was dobre. Tak? Ciężka sprawa, nie? Ale dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Dlatego, że gdzieś wewnętrznie zostaliśmy oszukani. I teraz, kiedy Pan Bóg stworzył Adama, czyli na swój obraz i podobieństwo, i ten Adam był sam. Dalej idzie ta historia zbawienia i mówi, że człowiek, który jest sam, był smutny. Adam był smutny, jeśli był sam. Dlatego my w Kościele mówimy, że człowiek nie jest powołany do tego, żeby żył w samotności. Nawet jeśli tak się życie ułoży, że wielu ludzi żyje w samotności, to Pan Bóg mu daje różne wspólnoty w Kościele, u was też jest wspólnota. Po to, żeby nie był sam. Dlaczego? Bo człowiek potrzebuje żyć w tej relacji. To znaczy, żeby mógł kochać tak, jak Bóg siebie kocha i być kochanym tak, jak Bóg siebie kocha. I Pan Bóg mu, pamiętacie, przyprowadzał te wszystkie zwierzątka, nie? I Adam robił jedną rzecz. Każdemu z tych zwierzątek nadawał imię, ale na koniec mówi tak. Nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mnie. Cały czas jesteśmy przed grzechem. Czyli zobaczcie, że przed grzechem żadne inne stworzenie oprócz drugiego człowieka nie dało człowiekowi pociechy. Chcecie zobaczyć, co grzech zrobił z tą prawdą? A dzisiaj to jest często tak, może na wsi to nie, bo na wsi to ludzie jeszcze wiedzą, gdzie jest miejsce zwierzątek, nie? Ale w mieście to jest tak, że dla pieska to najlepsza cielęcinka, a dla męża puszka. Do pieska, ach ty moje kochanie, a na męża walczy. Macie to? Wiecie, wyobraźcie sobie, że mój przełożony prowincjał kiedyś, ponieważ nasi bracia też mieli ten problem, w klasztorach mieli różne pieski, kotki i nie przychodzili na spotkania braterskie, tylko szli do swojego pieska i wiecie co zrobił? Zabronił hodowania zwierząt w klasztorach. Właśnie z tego powodu. To nie chodzi o to, że to jest coś złego. Święty Franciszek kochał wszystkie zwierzęta. Ale chodzi o to, żeby uważać. Bo co grzech sprawia? Grzech sprawia, że dokonuje się pewna przemiana. Grzeszna niestety. Że stworzenie, które jest dane człowiekowi jako, żeby mu służyło, przejmuje miejsce człowieka, i jest pewną przeszkodą. To zobaczcie te sytuacje, które się dzieją. To dzisiaj już przeciągnęliśmy takie słowa, jak to karp się stresuje, nie? Jak pamiętam, jak jeździłem kiedyś z Suwałk do Augustowo na rekolekcję i tam ludzie ze względu na tą Dolinę Rozpudy, tam jest 30 parę kilometrów między Suwałkami a Augustowem. 30 kilometrów i oni 4 godziny musieli stać w kolejkach. Dlaczego? Bo 100 metrów zwierzątka nie mogły. Nie można było zrobić drogi porządnej dla ludzi, bo jakieś tam zwierzątka. Jak pamiętam, w Świdniku, ja pochodzę ze Świdnika, nie można było zrobić lotniska, bo jakieś na lotnisku świstaki były, rozumiecie? I wszyscy ludzie cierpieli z tego powodu. To są pewne przykłady, które gdzieś tam nam się mnożą. człowiekowi, to one przejmują miejsce człowieka i są często ważniejsze od człowieka. Więc Adam mówi, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. I wtedy pamiętacie, co się stało, że Pan Bóg zesłał sen na Adama i z żebra, to takie plastyczne ukazanie, stworzył mu kobietę. On się budzi, o, tato teraz jest ciałem z mojego ciała, kością z mojej kości. Ta się będzie nazywała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. I wreszcie Pan Bóg mu stworzył odpowiednią pomoc. Jest ciekawa sprawa, bo ta pomoc w języku biblijnym, ona się tłumaczy w ten sposób, że czasami kobieta dla mężczyzn jest pomocą dla mężczyzny, znaczy czasami przeciwko mężczyźnie, ale zawsze pomocą. Zawsze pomocą. Tak było przed grzechem. Pamiętam kiedyś jeden z kapłanów, żeby obrazować, czego dotyczyła ta relacja przed grzechem, mówi tak, jak to Adam poszedł gdzieś na polowanie, tak sobie próbował to ludziom jakoś pokazać. On im wraca do domu, on polował jakiegoś jelonka. Ewa tam się krząta z tym Kainem i Ablem. Mówi, kochanie, to ty teraz sobie odpocznij, ja tutaj ci przygotuję obiad. A ona mówi, ale skąd najdroższy, gdyś pół dnia latał za tymi zwierzakami, żeby coś przynieść do jedzenia, ty sobie siądź, ja ci przygotuję. I tak się przekomarzali między sobą. Dlaczego? Dlatego, że dopóki nie było grzechu, każdy z nich był przekonany, że prawdziwą pociechę, prawdziwe szczęście ma wtedy, kiedy służy drugiemu. Wiecie, co się z tym stało? Jeszcze jak są młodzi w małżeństwie, to jeszcze coś z tego jest. Ale później co jest ze służbą? Wiecie, to jest wszystko owoc grzechu. Później drugi taki przykład, jak się znowu mówi, wraca raz Adam, gdzieś tam pocharatał mu rękę, jakieś zwierzę i mówi do Ewy, słuchaj kochanie, Pan Bóg zadecydował, dopóki nie było grzechu, człowiek nigdy nie wątpił, że to, co Pan Bóg mu daje, to, co się dzieje w jego życiu, jest przeciwko niemu, że od dzisiaj nie będę używał tej prawej ręki. A Ewa mówi do niego, niech imię Pańskie będzie błogosławione, będę miała dwa razy więcej roboty. I to wszystko było przed grzechem. Ale później przychodzi grzech. I grzech co uderza? Uderza w ten obraz Boży. To znaczy co? Znaczy to, co się dzieje, co mnie spotyka w życiu, służba dla drugiego, jest przeciwko mnie. Pamiętacie, jak to Adam zostawił gdzieś Ewę, nie wiadomo, gdzie poszedł. Nie musiał pójść robić nic złego. I kiedy mówi się tak w Kościele, że samotna kobieta jest łatwym łupem dla demona. Jak kobieta zostanie sama, zresztą mężczyzna tak samo, jak zostanie sam, zaraz przychodzi demon i zaczyna z nią rozmawiać. I mówi tak do niej, czy to prawda, że Pan Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? A Ewa mówi, nie, tylko z jednego, żebyśmy nie umarli. A demon mówi do niej, nie umrzecie. Ale Bóg wie, że kiedy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znali dobro i zło. I ona wzięła ten owoc, jadła i rzeczywiście otworzyły się jej oczy. Zobaczcie, jaki jest podstęp złego ducha. Czy to prawda, że Pan Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Diabeł ją kłamie. I ona mówi tak, nieprawda, że ze wszystkich, ale zabronił. Spróbujcie waszym dzieciom zabronić czegoś. Nie wszystkiego. Może mogą się uczyć, sprzątać, pracować, być grzeczne, prawda? Ale spróbujcie im czegoś zabronić. Od razu się odzywam. Mamusia do mnie wszystkiego zabrania. Nieprawda, że ci wszystkiego zabrania. Ale pewnych rzeczy ci zabrania. Nie da się obronić przed tą antykatechezą demona. Cały czas, jeśli jest coś, Pan Bóg przychodzi, mówi, nie rób tego, nie wchodź w to. Dlaczego? Bo ja jestem Bogiem i mówię, że to nie jest dla Ciebie dobre, to gdzieś wewnętrznie, ze względu właśnie na naszą słabość, na oszustwo złego ducha, człowiek tak, jeśli mi zabrania, to mnie nie kocha. I tam są dwie takie antykatechezy. Pierwsza, będziecie jak Bóg znali dobro i zło. Budzimy się rano i każdy z nas wie dobrze, co jest dla niego dobre, a co złe, nie? Tak jak z tymi rekolekcjami, nie? Czy powinny być na początku, czy na końcu Wielkiego Postu. msze święte powinny być o 7, 9, 11, 45, 18, czy może o godzinach bardziej Wam pasujących, co? Wiecie, jaki jest problem? Wszystko byśmy ustawiali pod siebie. Dlaczego? Dlatego, że grzech, doświadczenie grzechu zabiera Ci prawdę o tym, że wtedy, kiedy Ty żyjesz dla drugiego, Ty sam i ten drugi jest szczęśliwy. Jeszcze jest druga antykateza demona. Nie umrzecie. To znaczy, nikt nie ma prawa Cię krzywdzić. I to jest też nieprawda. Wiecie dlaczego? Bo my siebie nawzajem krzywdzimy. My sami siebie krzywdzimy, dlatego, że istnieje grzech. Dlatego siebie. Proszę Ojca, jak On mi mógł coś takiego zrobić? No to ja mówię, no bo jest grzesznik. Ale Ojciec ma pojęcie, co On mi zrobił? No i wtedy wiecie, jak jest pytanie. To ja się ją pytam tak. Czy grzesznik może się zachować od czasu do czasu jak grzesznik? Tak myślicie? No może nie. A Ty jeśli jesteś grzesznicą, czy grzesznikiem, to można Cię od czasu do czasu potraktować jak grzesznika? No można. Wiecie, jak diabeł wyolbrzymia zło, którego doznajemy od innego człowieka? Ostatnio rozmawiałem, bo jakiś mężczyzna zdradził kobietę z mojej wspólnoty. To jest zwyczaj, to jest prawda, nie? Ale są razem 30 lat. Pytam się, czy przez te 30 lat ten mężczyzna tylko ją zdradzał? Nie, razem się zdarzyło. Ja nie mówię, że to jest dobre. Ale grzesznik raz upadł. I zobacz, co demon robi z tą sytuacją. Tak ci ją wyolbrzymia, że to nie ma przebaczenia. Pytam się tej kobiety, a ty żeś kiedyś straciła męża? Nie, proszę Ojca, ja to nigdy. Przypomniałem sobie wtedy taką sytuację, jak to przychodzi do mnie jeden z tych wspólnoty, mężczyzna. Ostatni raz uspowiedzi byłem tydzień temu. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. 26 razy zdradziłem żonę. Ja mówię, chłopie, kiedyś Ty to uczynił przez tydzień, nie? A on mi, proszę Ojca, nie wiem, czy nie więcej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dla Niego każde pożądliwe spojrzenie na inną kobietę jest czym? Jest zdradą. Bo grzech się rodzi gdzie? W sercu, nie? Ale ona tego nie widzi. Ona nie widzi tego, że czasami ileś tam razy w ciągu dnia zdradzała męża. Tylko jak on raz się dopuścił i to się stało faktem, to już koniec. Nieważne 30 lat, kiedy chłop pracował, dbał o dzieci, to jest nieistotne. Raz mnie zdradził i koniec. Wiecie, co grzech robi? Robi właśnie taką rzecz, nie? I teraz co to znaczy nawróćcie się do mnie całym swym sercem? Zacznij znowu żyć według tego, co Ci Pan Bóg dał. Nie według Twoich wyobrażeń, jak powinno być, jaki powinien być mąż, jaka powinna być żona, jakie powinny być dzieci. Nie, nie o to chodzi. Dzisiaj Waszym dzieciom tłumaczyłem, na czym post polega. Pytam się ich tak, mówię, chciało Wam się iść rano do szkoły? Nie. Ale rodzice i nauczyciele Wam kazali. No kazali. Rozumiecie, jak natura ludzka jest oszukana i szuka tego, co jest dla niej przyjemne, miłe i wygodne, a nie tego, co jest dobre? Dlatego Pan Bóg mówi, nawróćcie się do mnie całym sercem, całym Twoim życiem. Zobacz, że to życie, jutro będziemy o tym mówili, ono zostało określone przez Boga. To nie zmieni ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Jezus Chrystus, który przychodzi na ten świat, nie przychodzi tutaj po to, żeby tylko cuda robić. Jak zrobił jakiś cud, to mówi, nie mówcie o tym nikomu. Tylko po to, żeby wypełnić wolę Ojca. Wszystko, co mu Ojciec przygotował, przyjmuje. Nawet tą okrutną mękę. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus nigdy nie wątpił w to, że Ojciec czyni mu dobrze. Nasza słabość polega na tym, że my wątpimy w to, że Bóg nam czyni dobrze. I na tym polega nasze nawrócenie. Zmienić sposób myślenia. I dołączyć do tego decyzji. Nie. Jeśli mi się nie podoba, to nie znaczy, że Bóg czyni mi coś złego. To znaczy, że ja już nie widzę Boga w swoim życiu. Jest taki psalm, Boże, mój Boże, szukam Ciebie. To jest jedyny wysiłek, który człowiek ma robić. W życiu ma szukać Boga. Gdzie Ty, Panie Boże, jesteś obecny w tym człowieku, w tym wydarzeniu, w tej sytuacji, w tej historii? Dlaczego przez post? No właśnie to jest ten post. To jest post, że nie dzieje się w życiu tak, jak ja bym chciał. Ale to nie dlatego, że Bóg mi źle czyni, tylko dlatego, że co? Że ja jestem oszukany przez swego ducha. Bo gdzieś mi zły duch powiedział, będziesz jak Bóg, znał dobro i zło. Nie umrzesz, nie ma prawa Cię skrzywdzić. Nieprawda. Ludzie będą Cię krzywdzić, bo istnieje grzech na tym świecie. I dalej mówi tak, płacz, płacz. Wiecie, o jaki płacz chodzi? To nie chodzi o to, że Ty będziesz płakał teraz na swoim, bo my tak przeważnie, nie? Jak dotyka nas cierpienie, to płaczemy nad swoim ciężkim losem. A to wiecie, chodzi, o jaki płacz chodzi? Chodzi o ten płacz, że Pan Bóg mi cały czas dobrze czyni, chce mnie zbawić, chce mnie uświęcić, a ja wszystko robię, żeby nie doświadczać, nie żyć według tego życia, które On mi dał. To jest płacz i lament. Lament nad tym, że ja ciągle nie przyjmuję tego, co Pan Bóg mi dał. Wszystko mi przeszkadza. Mąż musi być inny, żona musi być inna, dzieci inni, rząd inny, praca inna, zdrowie inne, wszystko. Ze wszystkim się Pan Bóg pomylił. Nie macie tego? Ja to mam. I to jest oszustwo, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda, że Bóg się pomylił. I dlatego nawróćcie się do mnie, dlatego nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wierzcie, że Pan Bóg dobrze wypowiedział się o waszym życiu. To nie znaczy, że wam wszystko pasuje, ale nie pasuje mi dlaczego? Bo jestem oszukany. Z tego oszustwa grzechu pierworodnego, tych dwóch antykateges, zostaliśmy wyzwoleni przez chrzest. Ale skutki tego grzechu w nas pozostały. Na czym polegają te skutki? Że cały czas wraca nam to pragnienie życia po swojemu. Że ciągle coś się dzieje nie tak, jak ja bym chciał. Dlatego rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Bo kiedy ty jesteś niezadowolony, widzieliście kiedyś wściekłego chłopa, jak mu coś się nie wiedzie, to drze szaty na sobie. Pan Bóg mówi, nie szaty drży, tylko twoje serce. Rozedrzyj serce, które nie żyje według tego, co Pan Bóg chce mu dać, tylko według czego? Swoich pomysłów. A ponieważ one się nie realizują, to rozdziera szaty. Rozdzierajcie serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, wielki w łaskawości, lituje się na widok niedoli. W waszym życiu się Pan Bóg lituje na widok niedoli, czy nie? Co?
Ale nic się, proszę Ojca, nie zmienia. Jest jeszcze gorzej niż było 20 lat temu. A wiesz, co jest twoją prawdziwą niedolą? Twoja prawdziwa niedola to, żeby się wszystko działo tak, jak ty chcesz. Bo to wtedy czynisz siebie Bogiem. Dlatego niewiele z tego wychodzi. Niech się Pan Bóg zlituje nad Twoją niedolą.
Nie daj, Panie Boże, żeby się dało działo tak, jak ja chcę. Nie?
Są takie proste rzeczy, nie? Przyjechałem tutaj i proboszcz mi nie mówił, że będę miał w szkole. No niby w tamtym roku miałem katechezy dla dzieci. I takie maluszki przyszły, które po 15 minutach zaczęły przeszkadzać. Nie? Ja już nie mogłem tego znieść. I wiecie, co mi mówi natura, choroba jasna. Ja nie dam sobie rady z tymi dziećmi. Bo co? Bo już mi to nie pasuje. Nie powinno być inaczej. Oszustwo to jest oszustwo złego ducha. Bo Pan Bóg nie robi niczego, co jest przeciwko Tobie. Nie, no Ty nie możesz stwierdzić, że sobie nie radzisz, nie?
Oczywiście, nie radzę sobie. Mam z tym problem. Tak jest.
No i teraz zobaczcie, że to ten Joel dzisiaj mówi, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, ssących piersi i tak dalej. To jest to, co my robimy. Ponieważ zaczyna się post, to my chcemy zwoływać wszystkich tutaj do świątyni, żeby tutaj słuchać Bożego Słowa i żeby Pan Bóg nam otworzył oczy. Żebyśmy zobaczyli Jego miłosierdzie, Jego miłość. Jeśli Ty zobaczysz tą miłość, to będziesz tej przykładem miłości na przykład dla tych, którzy tutaj nie przyjdą. Przyjdzie Twoje dziecko, które już dawno nie chodzi do kościoła. I będzie narzekało, to ty mówisz: dzieciaku, kochany, ty myślisz naprawdę, że się Pan Bóg krzywdzi? Nawracaj się, bo nic się nie dzieje przeciwko tobie. On to musi usłyszeć od ojca i matki, którzy przede wszystkim sami widzą Boga w swoim życiu. I zobaczcie, że Pan Jezus dzisiaj mówi o tym, że o trzech takich dobrych uczynkach. To są bardzo ważne rzeczy. Właśnie po co? Po co my wchodzimy w post, modlitwę i jałmużnę? One przede wszystkim są po to, żebyśmy zobaczyli, jak głęboko to oszustwo sięga. I przede wszystkim post, nie? No to jest duży problem, bo my często z postu robimy albo okazję do tego, żeby zrzucić parę kilogramów, nie? Albo żeby zdrówko troszeczkę się poprawiło, nie? Tymczasem post to jest uderzenie w tę sytuację, które ja czynię dla własnego dobra, dla własnej przyjemności, nie? I żeby zobaczyć, jak one nade mną panują. Jak dobrze wybierasz, to rano w środę postanowisz, a w południu już złamałeś. Bo może być tak, że dla ciebie post to jest tak, jak miałeś 5 lat, czy 10 powiedzmy, to w post nie jadłeś cukierków. Jak miałeś 15 lat, to w post nie jadłeś cukierków. Jak miałeś 30 lat, w post nie jadłeś cukierków. Jak miałeś 40 lat, to w post nie jadłeś cukierków. Masz 70 lat i w post też nie jesz cukierków. Największy twój problem w życiu jest co? Niejedzenie cukierków, nie? W ogóle nie o to chodzi. Co ty chcesz się przekonać, że ty jesteś dobrym chrześcijanin? A chodzi o coś zupełnie innego, żebym ja zobaczył, że są takie rzeczy, które są dla mnie ważniejsze od Pana Boga. I ja potrzebuję czego? Potrzebuję tego, żeby Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, umarł za moje grzechy, bo ja nie chcę. Bo ja nie chcę zrezygnować z pewnych rzeczy. Że one są dla mnie takie ważne, że nic się nie liczy, bo ja muszę to osiągnąć. Wiecie, jak to jest, nie? To kiedyś był jakiś serial, to księża w parafiach musieli te msze święte układać według godziny, o której był ten serial w telewizji. Pamiętacie to? Kiedyś był, pamiętam, 30. był taki serial Niewolnica i Zabra, pamiętacie? I mój proboszcz to układał msze święte, żeby ludzie zdążyli na serial. No pójść, był wielki post, proszę bardzo! Zrób sobie post, zobaczysz, jak to cię niewoli. Jak dla ciebie te rzeczy są ważne, żebyś zobaczył miłość Bożą. Post. A druga rzecz, o której Pan Jezus mówi, to jest ta jałmużna, nie? Bo ona to jest jedyny sposób, właściwie są trzy sposoby, bo te dwa to jest trudno nam zrobić. Jałmużna jeszcze, daj Boże, ale dwa, bo są trzy sposoby, żeby się wyzwolić z chciwości. Pierwociny, czyli pierwsza wypłata, oddaje się Panu Bogu. Ciekawe, bo możecie pierwszą wypłatę dali. Dziesięcina albo jałmużna. I teraz jałmużna, jest bardzo trudno dać dobrą jałmużnę, bo ona co robi? Ona wyzwala serce w chciwości, ale chociaż spróbować dać jałmużnę, to już zobaczysz, czy jesteś chciwy. Ja miałem kiedyś taką siostrę znajomą, która przychodzi do mojego brata i wie się, co robi. Cały czas narzeka, że ma chciwą, siostra zakonna, że ma chciwą przełożoną, skąpą, nie chce dać jej pieniędzy, tak za mało jej daje, ciągle narzeka, nie? No i ten brat mówi: słuchaj, mówi do mnie: tak, siostra, ty jesteś chciwa. A on mówi: co, ja jestem chciwa? To ona jest skąpa, bo mi żałuje pieniędzy, nie? Nie jesteś chciwa? Nie. To jak nie jesteś chciwa, to zrób jałmużnę. Dobrze. No to pomyśl sobie, bo siostry nie mają pieniędzy. Co masz takiego drogiego w szafie? No a co to jest? Sweterek od tatusia. To daj na jałmużnę. Przychodzi za dwa tygodnie. Jestem chciwa, nie dałam. Wiecie, już jest, już ta jałmużna osiągnęła swój cel, bo ona wciąż zobaczyła, że to nie przełożona jest skąpa, tylko ona jest chciwa. No i brat jej znowu mówi: daj jałmużnę. No, przychodzi po 4 tygodniach. Dałaś? Dałam, ale jakbym połowę swojego serca oddała. Rozumiecie? Jałmużna w chrześcijaństwie musi spełniać 5 warunków. Po pierwsze, jest dawana ze względu na Pana Boga. Nie ze względu na ludzi, tylko ze względu na Boga. Po drugie, czyli widzę swoje grzechy,
na przykład chciwość, przede wszystkim chciwość dla jałmużny. Po drugie, macie kosztować. I to nie jest byle co, to nie jest 2 złote danemu Bogu. Dajesz ze swojego. Nikt ma o tym nie wiedzieć i dajesz z radością. Ciężka sprawa. Może się nigdy ja w tym nie zrobili. Dzisiaj tłumaczyłem waszym dzieciom, że one powinny dawać jałmużnę. Dlaczego tak jest? Wiecie, dlaczego wy macie czasami problemy z chciwością waszych mężów? Bo oni nigdy nie dawali jałmużny. Jak ten mały dzieciak nie daje jałmużny jako dziecko, to kiedy on dorośnie i jest dorosłym mężczyzną, to żonę będzie rozliczał z 50 groszy. Dlaczego? Bo on nigdy nie doświadczył, że jak daje, to Pan Bóg go nie obdziela ze skóry. Tak naprawdę jałmużna co pozwala zrobić? Ona pozwala ci uleczyć sobie głowę, nie Bóg. Pieniądze powinny być w kieszeni, a nie w głowie. A ciebie ciągle głowa boli, bo jak żona albo dziecko przychodzi po pieniądze, to ciebie co? To ciebie głowa boli. Bo ty masz pieniądze nie w kieszeni, tylko w głowie. I nie widzicie tego. I teraz nie da się tych pieniędzy przenieść z głowy do kieszeni, jeśli nie zrobisz jałmużny. Bo to jest chciwość. I Pan Bóg mówi co? Zrób jałmużnę. Tak jak mówi też o poście. Dzisiaj główne przesłanie tej Ewangelii jest o tym, że post też powinien być w ukryciu. Jałmużna, post i modlitwa powinny być w ukryciu, bo mamy taki manifestacyjny post. Dzisiaj nie jemy, nie? Dzisiaj miałem taki post, rano wczoraj mi proboszcz mówi, że dzisiaj nie będzie śniadania, nie? Bo jest świąta popielcowa, nie? Ale kobiety przyszły, zrobiły mi śniadanie, proboszcz poszedł do szkoły, zjadł to we śniadaniu. Dlaczego? Bo to nie o to chodzi. Post ma być w ukryciu. Nie wiem, czy wy macie taką zdolność, panowie co najmniej, jak nam kucharka w klasztorze niesie pół misek z mięsem, nie? To ona mi jeszcze nie postawi go na stole, a ja już widzę, który kawałek jest dla mnie. Spróbuj wziąć inny. Nikt o tym nie wie, tylko Pan Bóg i ty. I to jest post w ukryciu. A nie, że ty wszystkim roztrąbisz, że ty teraz pościsz. Bo jak ty tak się traktujesz, to diabli wzięli już za to ten post. To nie chodzi o coś takiego. Nie chodzi o to, żeby zwieścić głowę jak się dowie i chodzić się umartwiać. Tylko ten post, jałmużna, modlitwa mają być w ukryciu. Spróbuj zrobić post w ukryciu, nie? Nie posoliła zupy, a ty jesz, wykręca cię na wszystkie strony, ale jej nic nie powiesz. Dopiero po jakimś czasie on mówi, czemu ty nic nie mówisz, że ta zupa nie osolona, nie? Dlaczego on nic nie powiedział, bo jest post? Nikt o tym nic nie wiedział, nie? Bardzo trudna sprawa. Zrobić te dobre uczynki w ukryciu, nie? No dobrze, kończymy, bo jeszcze trzeba sobie tą głowę popiołem posypać, nie? Żeby się nawracać. Nawracać się od tych naszych pragnień ku temu, co Pan Bóg uczynił. No. I też wierzyć w to, że no, wierzyć w Ewangelię, dobrą nowinę. Pan Bóg nic nie robi przeciwko nam. Robi wszystko dla naszego dobra. Czasami nas zaskakuje, tak jak mnie dzisiaj z tym śniadaniem. Jest, bo za co podziękować, nie?